Witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnej rozmowie Nowego Ładu. Wraz ze mną ponownie jest dr Leszek Sykulski, analityk stosunków międzynarodowych. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
W dzisiejszej rozmowie chciałbym poruszyć temat położenia geograficznego Polski. Co z niego wynika, co z niego wynika też w kontekście transportu, w kontekście logistyki. O polskim położeniu jedni mówią, że jest ono błogosławieństwem, drudzy mówią, że jest ono przekleństwem. Polska jest terytorium, które łączy lądowe masy Euroazji z Europą Zachodnią. Jesteśmy położeni pomiędzy Niemcami a Rosją i chciałbym pana doktora zapytać, co z tego wynika? Co mówili o naszym położeniu geograficznym ojcowie polskiej geopolityki, Wakar, Naukowski, Romer, czy bardziej współczesnych, profesor Piskozup?
Jeśli chodzi o położenie geograficzne Polski, no to trudno uciec od jego wpływu na cały system transportowy. Myślę, że jest to pewnego rodzaju truizm. Jeśli spojrzymy sobie na samą genezę polskiej geopolityki, spojrzymy na pracę czy to Oskara Żebrowskiego, czy Wincentego Pola, czy wreszcie na przykład Wacława Naukowskiego, Eugeniusza Romera, czy Włodzimierza Wakara, każdy z tych badaczy, każdy z tych myślicieli akcentował wpływ położenia takiego, a nie innego właśnie geograficznego na system transportowy i konieczność budowy systemu transportowego zgodnie no właśnie z koncepcjami geopolitycznymi. Jeżeli chodzi o podejście Wacława Naukowskiego, bo myślę, że zarówno Oskara Żebrowskiego, jak i Wincentego Pola możemy sobie spokojnie tutaj darować, zwłaszcza jeśli chodzi o Żebrowskiego, który widział Polskę od morza do morza i w takich granicach, jak w jakich Polska jeszcze nigdy nie była tak naprawdę. Natomiast jeżeli chodzi o Wacława Naukowskiego i Eugeniusza Romera, to te dwie koncepcje bardzo mocno się różniły. Tutaj, jeżeli chodzi o Eugeniusza Romera, bardzo istotne były połączenia północ-południe. Mówimy o tych połączeniach takich południkowych, które były, no, można powiedzieć, bardzo istotnie związane z tą koncepcją, której Eugeniusz Romer był ojcem chrzestnym, czyli Międzymorze. Uważał, że tworzenie takich połączeń drogowych na osi północ-południe między Bałtykiem a Morzem Czarnym jest bardzo istotne z punktu widzenia no, rozdzielania Niemiec i Rosji, z punktu widzenia także łączenia tych najistotniejszych elementów składowych geopolitycznych państwa polskiego, włączając w to oczywiście także część współczesnej Białorusi czy Ukrainy. Jeżeli chodzi o Wacława Naukowskiego, to ta koncepcja była bardzo pesymistyczna. Ona uważała, że Polska jest krainą przejściową, w odróżnieniu od Romera, który uważał, że Polska jest krainą pomostową. I ten pomost właściwie no, u Romera był bardzo istotny. Myślę, że dziś Eugeniusz Romer byłby niezwykle zachwycony koncepcją Via Carpatia na przykład, gdzie rozpatrywał to, no oczywiście nie tylko tutaj widzimy pomost bałtycko-czarnomorski, ale przede wszystkim bałtycko-adriatycki także. Jeżeli chodzi o Wacława Naukowskiego, z kolei jak już zaznaczyłem, była to koncepcja pesymistyczna. Naukowski uważał Polskę za krainę przejściową, a zatem taką, która nie ma, powiedziałbym, takich geograficznych podstaw do funkcjonowania jako byt samodzielny. I to bardzo charakterystyczne, to XIX wiek, przełom XIX i XX wieku, wielu myślicieli w Polsce tak uważało, zresztą idąc za propagandą niemiecką. Ja przypomnę tylko tutaj gwoli ścisłości, bo to też istotne w sensie systemu transportowego, że niemieccy badacze, na przykład tacy jak Józef Parcz, przez wiele lat związany naukowo z ośrodkiem wrocławskim, który w 1904 roku wydał bardzo istotną książkę pod tytułem Mittel Europa. To nie Naumann był pierwszy, nie Friedrich Naumann był pierwszy w 1915 roku, ale właśnie Józef Parcz w 1904 roku wydał bardzo obszerną książkę liczącą ponad 460 stron, właśnie zatytułowaną Europa Środkowa, gdzie wskazywał na konieczność nie tylko, powiedzielibyśmy, integracji gospodarczej tej części Europy, umownie możemy powiedzieć między morzem, zlewiskiem Morza Północnego, Bałtyckiego, Adriatyckiego i Czarnego, ale także postulował rozbudowę infrastruktury drogowej tutaj. I to jest bardzo istotne. Natomiast polscy badacze bardzo często byli właśnie pod wpływem tej propagandy niemieckiej, która uważała, że Polska nie ma racji bytu geograficznego. I myślę, że taki pesymizm geopolityczny bardzo dobrze reprezentuje, czy reprezentował właśnie Wacław Naukowski. I z kolei przeciwieństwem tej koncepcji, choć od niej zapewne warto wyjść, była koncepcja Włodzimierza Wakara. I myślę, że ta koncepcja po dziś dzień jest w wielu aspektach bardzo aktualna. Wakar uważał, że położenie Polski jest tranzytowe. Położenie tranzytowe, a zatem, że Polska z jednej strony ma bardzo istotne podstawy, podwaliny fizjograficzne, fizyczno-geograficzne do swojej egzystencji, natomiast z drugiej strony uważał, że istota Polski zawiera się, w sensie oczywiście geopolitycznym, w roli tranzytowej i należy rozwijać wszystkie te możliwe elementy infrastruktury, które pozwalają Polsce odgrywać taką, a nie inną rolę. I oczywiście w pracach Włodzimierza Wakara nie znajdziemy szczegółów, jeśli chodzi o jakieś koncepcje, powiedziałbym, bardzo szczegółowe, infrastrukturalne, natomiast myślę, że takim duchowym uczniem Włodzimierza Wakara był już nieżyjący niestety pan profesor Andrzej Piskorzut. Ja miałem przyjemność i zaszczyt poznać osobiście pana profesora, wielokrotnie z nim rozmawiać, także w domu pana profesora w Gdańskiej Oliwie i podczas jednej z takich właśnie wielogodzinnych rozmów omawialiśmy zagadnienia systemu transportowego i rzeczywiście one w duchu wyrastały z koncepcji Wakara. Profesor Piskorzut zawsze powtarzał, że Polska jako w swojej koncepcji, jako gniazdo orła białego, czyli opierająca się bardzo mocno, powiedziałbym, na systemie hydrograficznym Polski, przede wszystkim oczywiście na dorzeczu Odry i Wisły, powinna budować system transportu drogowego w taki sposób, aby nie był on w prosty sposób tranzytowy, to znaczy aby Polska nie robiła z siebie jako z terytorium pewnego przeciągu geograficznego, czyli aby nie rozwijać tych linii na przykład drogowych, ale także wspominał o liniach kolejowych na osi wschód-zachód jako tylko i wyłącznie prosty tranzyt bez konieczności takiego węzłowego, powiedziałbym, zaczepienia infrastrukturalnego. Zresztą gdybyśmy tutaj sięgnęli do prac pana profesora Andrzeja Piskorzuta, czy też jego uczniów, bo myślę, że za takiego spokojnie możemy uznać pana Tomasza Otrębę, twórcę koncepcji Wyżyny Polskiej, to zresztą cała koncepcja Wyżyny Polskiej też jest bardzo, bardzo ciekawą, to zobaczymy, że ideę fix profesora Piskorzuta było stworzenie takiej wielkiej, powiedzielibyśmy, mega obwodnicy Polski wokół Łodzi, od której koncentrycznie odchodziłyby autostrady do najważniejszych ośrodków miejskich, czy to w stronę Pomorza Zachodniego, w stronę Szczecina, czy w stronę ziemi lubuskiej, oczywiście Zielona Góra, Gorzów, czy w stronę wreszcie Dolnego Śląska, Wrocław, Podlasia, na Mazowsze, Lubelszczyzna, Podkarpacie, Śląsk.
No i jak do tej koncepcji, którą pan wspomniał, tego właśnie takiego hubu wokół Łodzi, jak pana zdaniem odnosi się projekt Centralnego Portu Komunikacyjnego? Czy możemy tutaj widzieć pewną rękę, pewną kontynuację tej myśli pana zdaniem, czy może nie ma to zbyt wiele wspólnego, biorąc pod uwagę, że jest to inicjatywa skupiona przede wszystkim na transporcie kolejowym, no oprócz lotniczego oczywiście komponentu, natomiast w kwestii transportu drogowego no nie jest to jakby część tej inicjatywy.
Ja byłbym bardzo ostrożny. Myślę, że takie stwierdzenie, że projekt Centralnego Portu Komunikacyjnego, na tyle na ile oczywiście znam ten projekt, wpisuje się w tę koncepcję Piskorzuta, myślę, że jest mocno przesadzony. Znaczy, moim zdaniem nie ma zbyt wiele wspólnego, co nie znaczy, że projekt CPK nie może wpisywać się w koncepcję wakaryzmu, w koncepcję Polski tranzytowej, ale to jest bardziej, bym powiedział, złożone zagadnienie. Ponieważ jeżeli w ogóle rozpatrujemy kwestię, tak jak pan wspomniał, Polski jako hubu, czyli budowania różnego rodzaju hubów, centrów logistycznych, megacentrów logistycznych, które czyniłyby z naszego kraju taki, powiedziałbym, centralny ośrodek w tej części Eurazji, to warto sobie odpowiedzieć na pytanie, jakie przemiany w ogóle w systemie transportowym dokonały się w ciągu ostatnich 30 lat. Bo myślę, że to jest kluczowa kwestia. Jeżeli spojrzymy na rok 89 i te ogromne problemy, które Polska miała, jeśli chodzi o transport. I jeśli nawet dzisiaj spojrzymy na system sieci kolejowej, myślę, że to jest takie, myślę, że spora część widzów Nowego Ładu kojarzy tę mapę, ale myślę, że to jest takie ciekawe zadanie intelektualne, taka ciekawa gimnastyka intelektualna. Jeśli spojrzymy na współczesną mapę sieci kolejowej w Polsce, to zobaczymy tak naprawdę granice zaborów. No bardzo łatwo jest nakreślić granice zaborów i to pokazuje te ogromne piętno, które wywarła właśnie ta druga połowa XVIII wieku na późniejszy rozwój, no i nie udało się, że tak powiem, tej przepaści zasypać do dziś. Natomiast te czynniki przemian, te czynniki, które wpływały na zmiany w transporcie, w postrzeganiu transportu w Polsce od roku 1989, moim zdaniem są fundamentalne i nie zrozumiemy pewnych kwestii, nawet takiego pomysłu jak Centralny Port Komunikacyjny, jeśli nie spróbujemy podjąć takiej refleksji, które czynniki były istotne. I ja myślę, że gdybym miał tak pokrótce wymienić takie czynniki, postarać się wymienić takie czynniki, to myślę, że po pierwsze bym wymienił zmianę struktury produkcji przemysłowej. No to jest kluczowa kwestia moim zdaniem. W ogóle jakby produkcja, system produkcji przemysłowej diametralnie zmienił się od końca lat 80. przez ostatnich 30 lat. Przede wszystkim nastąpił w Polsce spadek popytu na przewozy ładunków masowych. Nastąpił wzrost popytu na usługi przewozowe o podwyższonym standardzie, tak? Czyli skrócony czas przewozu, terminowość dostaw. Proszę zobaczyć, że także, to mówimy oczywiście o transporcie towarowym, szeroko pojętym, natomiast jeżeli chodzi o transport osób, to również mamy do czynienia ze spadkiem popytu na przykład usługi dowozu pracowników, robotników do dużych zakładów przemysłu ciężkiego, no bo tych zakładów przemysłu ciężkiego jest coraz mniej w Polsce. Właściwie możemy spokojnie powiedzieć, że następuje niestety taka deindustrializacja państwa polskiego, a patrząc na to, co się wydarzyło w okresie lockdownu, w okresie wprowadzonej przez Światową Organizację Zdrowia właśnie pandemii COVID-19, widzimy, że ten offshoring przemysłowy wcale nie jest taki korzystny dla państw europejskich. Druga kwestia, drugi czynnik, myślę, bardzo istotny, to jest zmiana lokalizacji produkcji. No, przede wszystkim tutaj warto zwrócić uwagę, że mamy do czynienia ze wzrostem popytu na przewozy w relacjach poza podstawowymi ciągami komunikacyjnymi. Bardzo istotny czynnik to oczywiście zmiana poziomu urbanizacji. Tutaj wzrósł z kolei popyt na, powiedziałbym, dowóz towarów do rozproszonych terytorialnie ośrodków sieciowego handlu detalicznego. To również w sposób bardzo istotny stymuluje rozwój infrastruktury komunikacyjnej. Bardzo ważne zmiany w ostatnich 30 latach następują, jeśli chodzi o strukturę geograficznej wymiany towarowej. Chodzi mi też oczywiście o ten geograficzny wymiar współpracy gospodarczej. No, mamy do czynienia ze wzrostem popytu na przewozy w relacjach międzynarodowych, szczególnie, tutaj podkreślam, szczególnie w kierunku Europy Zachodniej i w kierunku Europy Południowej. Warto oczywiście także tutaj podkreślić znaczenie zaplecza portów Trójmiasta, mówię oczywiście o portach morskich Trójmiasta i o portach Morza Północnego. To są czynniki, które w ciągu ostatnich 30 lat bardzo mocno stymulują rozwój polskiego systemu transportowego. A jeżeli chodzi o transport osobowy, no to z kolei mamy wzrost zapotrzebowania na podróże ponadregionalne, które są związane, powiedziałbym, z takim poznawaniem rynku, z penetracją rynku poza regionem lokalizacji producentów, tak? Mamy także wzrost popytu na podróże o zasięgu międzynarodowym związanych z podejmowaniem pracy, prawda? Więc te czynniki są bardzo istotne. Natomiast z tych nowoczesnych takich elementów, które warto wymienić, to na pewno rozwój e-commerce, rozwój rynku cyfrowego, rynku handlu cyfrowego i w tym kontekście no, mamy, myślę, że nie tylko w ciągu ostatnich 30 latach, ale ostatni rok pokazał no, dobitnie wręcz, że mamy drastyczny wzrost popytu na usługi kurierskie o zasięgu nie tylko krajowym, chociaż tutaj bardzo rynek pokazał, że jest to bardzo, mamy bardzo chłonny rynek, jeśli chodzi o e-commerce, ale także oczywiście o zasięgu aglomeracyjnym, o zasięgu ponadregionalnym, o zasięgu także międzynarodowym. Oczywiście ten lekki spadek ruchliwości, który obserwujemy teraz, nie wiemy, jak będzie wyglądała kwestia kolejnych lockdownów. Wiele wskazuje jednak, że będą i że kwestie epidemiczne będą bardzo istotnie wpływały na rynek transportowy, co ograniczy moim zdaniem popyt na ruchliwość tak osobową, na przemieszczanie się osób, ale zwiększy bardzo mocno popyt na usługi kurierskie, na tego typu właśnie sektor. No i z dwóch, myślę, że jeszcze takich czynników, które warto byłoby wymienić, to na pewno rozwój turystyki, chociaż teraz zahamowany, ale w ciągu ostatnich 30 lat mający bardzo istotne znaczenie i zmiana struktury handlu detalicznego. Myślę, że tutaj wzrost popytu na wszelkiego rodzaju przewozy między miejscami produkcji a centrami logistycznymi oraz oczywiście między centrami a placówkami handlu detalicznego. Placówkami mówię oczywiście o sieciówkach, o sieciowych organizacjach handlowych. W ciągu ostatnich, no myślę, że 20 lat bardzo mocno zmienił ten system transportowy w Polsce. Proszę zobaczyć, jak mocno rozwinęły się sklepy wielkopowierzchniowe w Polsce, jak bardzo, że tak powiem, zagęściła się ta sieć handlu detalicznego. I tu oczywiście warto wspomnieć, znaczy nie sposób nie wspomnieć o roku 2004, czyli wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, która, no, można powiedzieć, premiuje te połączenia zachodnie, tak, zachodnie i północne, jeśli chodzi o państwo polskie.
No właśnie, wywołał pan doktor temat Unii Europejskiej. I tak spoglądając z perspektywy 30 ostatnich lat na tworzenie tych połączeń infrastrukturalnych w Polsce, no i jeżeli sobie weźmiemy pod uwagę na przykład fakty, że między Warszawą a Krakowem do dziś nie ma drogi szybkiego ruchu, a na przykład między Poznaniem a Szczecinem, jakby najszybsza droga pomiędzy Poznaniem a Szczecinem wiedzie przez Gorzów Wielkopolski, no to widzimy, że jednak te priorytety wewnętrznej komunikacji oddały pole temu tranzytowemu podejściu i połączeniu Polski z zagranicą. Jaki wpływ na to ma Unia Europejska i czy nie uważa pan doktor, że z perspektywy budowania silnej polskiej gospodarki i pewnej wymiany wewnątrz kraju, budowania potencjału międzyaglomeracyjnego w Polsce, czy nie uważa pan doktor, że jakby te priorytety są ustawione niewłaściwie?
Ja uważam i chciałbym tu podkreślić, że priorytety w budowie polskiego systemu transportowego są zachwiane. Uważam, że zwłaszcza w początkach lat 90., a właściwie nawet jeżeli weźmiemy sobie pod lupę ten okres 1989 2004, no mieliśmy absolutny chaos, jeśli chodzi o podejście do budowy polskiego systemu transportowego. Myślę, że jak w soczewce ten okres pokazuje, że brak strategii, brak myślenia w kategoriach racji stanu, brak jasnej wizji polityki zagranicznej wpływa także na kwestie, bardzo istotnie wpływa na kwestie wewnętrzne. No bo przecież patrząc na te kwestie, tak jak powiedziałem, chociażby budowy transportu drogowego, pan redaktor wspomniał o połączeniu Poznań-Szczecin. No ja myślę, że tutaj absolutnie zabrakło tego zrozumienia, że Polska jest krajem tranzytowym, ale nie w znaczeniu przeciągu geograficznego, ale w znaczeniu właśnie hubu, który powinien koncentrować tutaj ruch, w cudzysłowie oczywiście zatrzymywać, w takim sensie, aby Polska była nie tylko taką linią transportową, przez które przepływają towary, a są rozładowywane, przeładowywane, magazynowane właśnie w centrach logistycznych, w hubach, czy to w Niemczech, czy to we Francji na przykład, ale to właśnie powinniśmy robić wszystko to, aby Polska była tym centralnym hubem, aby tutaj następował rozładunek, załadunek, aby powstawały magazyny, aby powstawała cała infrastruktura logistyczna, która pozwala właśnie w tym kontekście spedycyjnym być całkowicie samodzielnym, powiedziałbym, takim ośrodkiem transportu, no nie tylko kontynentalnego, bym powiedział nawet. I tutaj nie bójmy się tego określenia. I w tym kontekście oczywiście warto ponownie wrócić do tego pańskiego pytania o centralny port komunikacyjny. Czy jest to koncepcja stricte militarna, czy jest to koncepcja stricte cywilna? Czy ma ten podtekst geopolityczny, czy ma tylko i wyłącznie podtekst transportowy? I z tym pytaniem myślę, że zostawię Państwa. Natomiast wracając do tej kwestii członkostwa Polski w Unii Europejskiej, to ja myślę, że samo przystąpienie Polski do Unii w maju 2004 roku otworzyło takie dwa pola ekspansji na rynku, powiedziałbym, tym transportowym, tym rynku usług przewozowych, także oczywiście jeśli chodzi o transport ładunków, transport towarowy. Myślę, że tutaj po pierwsze dostęp do rynku wspólnotowego, który zaktywizował ten kierunek zachodni. Z jednej strony no uzyskanie prawa do nieograniczonego przecież, do nieograniczonej realizacji przewozów międzynarodowych. Chodzi o oczywiście od miejsca załadunku w dowolnym kraju członkowskim do miejsca rozładunku zlokalizowanego w innym kraju członkowskim. Bardzo mocno pobudziło rozwój firm transportowych w Polsce. Pytanie oczywiście, czy że tak powiem, było to związane ściśle z rozwojem systemu transportowego w Polsce, takiej wizji spójnej, która by właśnie aktywizowała ten rynek wewnętrzny, aktywizowałaby także połączenia wewnętrzne. Moim zdaniem nie. No i wreszcie drugi czynnik to jest oczywiście uzyskanie przez zagranicznych przewoźników prawa do wykonywania tych nieograniczonych przewozów na terenie Polski. I tak patrząc na rozwój systemu autostrad dróg ekspresowych w Polsce, to niestety widzimy ten czynnik taki, który powoduje, że mamy do czynienia z rozwojem doraźnym. Doraźnym, jeśli chodzi o infrastrukturę transportu drogowego. Owszem, na przełomie roku 1989 i 90 infrastruktura transportu drogowego w Polsce była pozbawiona właściwie no, poza kilkoma wyjątkami dróg o wysokim takim wysokim standardzie, byśmy powiedzieli. Oczywiście pojawienie się, taka stymulacja związana z wejściem Polski z przystąpieniem Polski do wspólnoty europejskiej spowodowała, że władze tutaj w Warszawie zaangażowały się w tworzenie całego programu sieci autostrad, dróg ekspresowych. Ja tylko przypomnę, że ta ostateczna wersja programu po wielu latach negocjacji, wielu latach także, ja przypomnę tylko, że też profesor Andrzej Piskorzyk uczestniczył nie raz i nie dwa w takich centralnych konsultacjach, bym powiedział, jeśli chodzi o rozwój infrastruktury. Natomiast ostatecznie ten program zatwierdzony w 2009 roku, gdzie mówiło się o budowie 2000 kilometrów autostrad i ponad 5000 dróg ekspresowych, no on znacznie odbiegał od tej koncepcji profesora Piskorzuba. Przede wszystkim ta koncepcja centralnej, tej mega obwodnicy w centrum Polski. Ja powiedziałem oczywiście obrazowo, że wokół Łodzi, tak żeby zilustrować, zobrazować plastycznie może naszym widzom, ale zasadniczo chodziło o taką mega obwodnicę w centralnej Polsce, która właśnie powodowałaby naturalną potrzebę tworzenia tutaj centrów logistycznych w centralnej Polsce i dawałaby możliwość właśnie tworzenia centrów rozładunkowych, załadunkowych, magazynowania w tym zakresie. Natomiast myślę, że ta koncepcja, znaczy z jednej strony w tym programie bardzo mocno ujęto zbudowanie tych trzech autostrad, właściwie można powiedzieć, że zaledwie trzech autostrad, no bo to jest autostrada A1 na kierunku północ-południe, tu mamy ten odcinek południkowy, no a z drugiej strony mamy te dwie autostrady, A2 i A4, czyli ciąg wschód-zachód. I moim zdaniem ten projekt jest bardzo skromnie zaprojektowany. Faktem jest, że oczywiście on poprawia tranzyt przez Polskę, natomiast z drugiej strony moim zdaniem w żaden sposób nie zachęca do tworzenia tutaj no tego, o czym właśnie pan redaktor powiedział. W samym tym początku, pierwsza dekada, myślę, że po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, chociaż już ta budowa nawet się tuż przed wstąpieniem do Unii Europejskiej, no niewątpliwie zwiększenie się ilości autostrad z około 400 kilometrów do ponad 1500, a dróg ekspresowych z zaledwie 200 kilkudziesięciu kilometrów do ponad 1400, no pokazuje, że rzeczywiście ten system dróg o podwyższonym standardzie bardzo mocno zmienił się po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Natomiast nadal Polska staje się takim, powiedziałbym, transportowym no, brzydko może to brzmi, ale przeciągiem Europy. Nie ma tutaj zbyt niewiele mówi się o tej potrzebie budowy infrastruktury, która pozwalałaby pełnić rolę hubu właśnie dla państwa polskiego.
Na koniec chciałbym poruszyć temat bardziej taki globalny, temat takich meta trendów, można powiedzieć, a mianowicie kwestie nowego jedwabnego szlaku. Zaryzykuję tezę, że obecny system globalny system transportowy jest wychylony zbyt bardzo w stronę morza. Dzieje się tak ze względu na pewne braki infrastrukturalne w Euroazji przez szereg lat. Nie było to w interesie hegemona, aby integrować infrastrukturalnie i gospodarczo Euroazję. Po raz pierwszy w nowoczesnym świecie, można powiedzieć, mamy obecnie potencjalnego hegemona, którego interesie będzie integracja transportowa Euroazji. Mówię oczywiście tutaj o Chinach i stąd też projekt pasa i szlaku, o którym mówi się, że będzie to potencjalnie ziszczenie tej mackinderowskiej wizji zintegrowanej Euroazji. Czy zgadza się pan doktor z takim przedstawieniem sprawy i co nowy jedwabny szlak, inicjatywa pasa i szlaku może przynieść Polsce?
Myślę, że to trafne spostrzeżenie pana redaktora, że mamy do czynienia z tym, no, w cudzysłowie, wychyleniem w stronę morza. No niewątpliwie no, warto tutaj podkreślić, że transport morski jest najtańszym oczywiście sposobem przewozu towarów. Potem mamy transport oczywiście kolejowy i wreszcie transport lotniczy, który jest najdroższym systemem transportowym i po raz kolejny tutaj wracamy do Centralnego Portu Komunikacyjnego. Jeżeli ktoś uważa, że CPK jest, powiedziałbym, taką receptą na poprawienie systemu transportowego Polski, na to, żeby Polska stała się tutaj wielkim hubem i tak dalej, to ja bym tutaj był bardzo ostrożny. Transport lotniczy jest najdroższym. No absolutnie jest najdroższym środkiem transportu, przewozu towarów i to nie jest gwarant tego, że Polska tutaj nagle w ciągu kilkunastu lat stanie się dzięki temu mocarstwem gospodarczym. To jest bardzo oczywiście transport lotniczy jest niezwykle istotny z punktu widzenia przewozu osób. Natomiast jeżeli chodzi o transport towarowy, to byłbym tutaj bardzo, bardzo ostrożny. Faktem jest, że widzimy wielkie ożywienie na rynku kolejowym i to jest moim zdaniem od chwili, kiedy Xi Jinping przedstawił jesienią, w listopadzie 2013 roku swoją wizję właśnie no, jednego pasa, jednej drogi i takiej rozbudowy połączeń infrastrukturalnych na obszarze całej Eurazji. Mamy do czynienia z wielkim ożywieniem na rynku kolejowym, ale myślę, że nawet wcześniej już, gdybyśmy nawet sięgnęli do końca pierwszej dekady XXI wieku, rzeczywiście bardzo mocno mamy do czynienia z bardzo mocną penetracją polskiego rynku kolejowego na przykład przez obcy kapitał. Tutaj myślę, że warto tutaj przypomnieć naszym szanownym widzom, że właściwie na polskim rynku przewoźników, którzy należą do kolei narodowych innych państw, pojawiły się od 2009 roku nowe podmioty i tak na przykład w 2009 roku na polski rynek bardzo mocno wszedł niemiecki przewoźnik państwowy Deutsche Bahn. W 2009 roku został wykupiony, cała grupa właściwie, PCC Logistics została wykupiona, a także w tym samym roku, w 2009, została wykupiona grupa PTK Holding. Także od tego czasu zresztą funkcjonowała ta grupa Deutsche Bahn, Schenker Rail Polska. Natomiast także pojawił się kapitał francuski, koleje francuskie, państwowe, SNCF, które też zaczęły bardzo mocno się tutaj ożywiać. No, wynika to oczywiście z tego handlu na osi wschód-zachód. Ja się tutaj z panem redaktorem zgadzam, ja też wielokrotnie mówię o tym, że sama ekspansja chińska gospodarcza nie byłaby tak niepokojąca z punktu widzenia analityków zajmujących się bezpieczeństwem międzynarodowym w Stanach Zjednoczonych, gdyby nie to, że jest ukierunkowana właśnie moim zdaniem na realizację wizji Halforda Mackindera. bez względu na to, czy weźmiemy tutaj koncepcję z Mackindera z 1904, 19 czy 43 roku, to faktem jest, że Chińczycy doskonale znają prawidła geopolityki. Przetłumaczyli wszystkie najważniejsze dzieła Mahana, Mackindera, Haushofera i wielu, wielu innych, Spikemana oczywiście, doskonale wiedzą, czym jest kontrola wybrzeży Eurazji, czym jest kontrola portów nad powiedzielibyśmy, tymi ciepłymi morzami, czym jest przejście północno-wschodnie i kontrola północnej drogi morskiej jako nowej drogi transportowej. Doskonale rozumieją, jaką rolę odgrywają połączenia infrastrukturalne łączące to, co Halford Mackinder nazywał pivot area na samym początku, a później heartlandem i właśnie tą strefą brzegową Eurazji, którą w geopolityce nazywamy Rimlandem. I patrząc na ekspansję chińską, chociażby no weźmy tutaj na przykład port w Gwadarze w Pakistanie i jaką rolę odgrywa istotną dla połączeń chińskich, właśnie pozwala kontrolować sporą część Rimlandu, oczywiście w sensie handlowym. Wszystkie te koncepcje, które pozwalają ominąć cieśninę Malakka, przez którą przechodzi przecież no, większa część tej wymiany handlowej w Azji, za pomocą połączeń lądowych, infrastrukturalnych i łączących właśnie Heartland z Rimlandem, no tutaj Amerykanie są wręcz przerażeni, bo jeżeli rzeczywiście doszłoby do ziszczenia się tej wizji, dość mogliście tak naprawdę zarysowanej przez Xi Jinpinga w 2013 roku, no ale jeśli nawet dodamy do tej mglistej wizji jeszcze tę wizję z 2015 roku i północnej drogi morskiej i oplecenia kontynentu eurazjatyckiego siecią połączeń infrastrukturalnych, hubów, centrów logistycznych przez Chińczyków, dodamy do tego połączenia technologiczne, mam oczywiście na myśli komunikację, sieć 5G, sieć 6G, możliwości zbierania wielkich danych i roli sztucznej inteligencji powiedzielibyśmy, w przetwarzaniu tych danych, w przetwarzaniu tego big data, no to rzeczywiście mamy do czynienia z pojawieniem się no, takiego cyfrowego Heartlandu i Rimlandu, takiej cyfrowej światowej wyspy. Bo ja tylko jeszcze tutaj dodam, bo nie możemy oczywiście tylko koncentrować się na samej Europie czy na Eurazji, ale warto także mieć pod uwagę to, co niemieccy geopolitycy z kolei nazywali Hinterlandem i myślę, że dokładnie tą samą rolę dzisiaj Afryka subsaharyjska odgrywa w geopolityce Chin, czyli jest takim krajem zapleczem dla gospodarki chińskiej i proszę zobaczyć, że ta ekspansja chińska bardzo mocno koncentruje się właśnie na tym, co Halford Mackinder nazywał światową wyspą, World Island. I ja bym tutaj zaryzykował takie twierdzenie, że Chińczycy dążą do stworzenia takiej cyfrowej światowej wyspy, czyli oplecenia siecią swojego kapitału, siecią tanich kredytów, siecią swojej infrastruktury właśnie światowej wyspy i w ten sposób zdobycia przewagi. Oczywiście nie na zasadzie przewagi militarnej, ale na zasadzie zagwarantowania sobie dostaw z kraju, z państw zaliczanych do obszaru zaplecza, do Hinterlandu, a z drugiej strony oczywiście zintegrowanie Heartlandu i Rimlandu w taki sposób, aby przeciwstawić się w sposób efektywny no, temu dotychczasowemu hegemonowi, którego potęga coraz bardziej słabnie.
Taką ciekawostkę tylko dodam, że właśnie w kwestii tej świadomości infrastrukturalnej Chin i Chińczyków, to profesor Guralczyk w ostatnim wywiadzie dla naszego portalu właśnie mówił o tym, że zanim my myśleliśmy w Polsce o centralnym porcie komunikacyjnym, to Chińczycy jak przyjeżdżali, to właśnie z gotowymi planami zrobienia hubu właśnie w okolicach Łodzi z różnymi połączeniami infrastrukturalnymi odchodzącymi jak od pewnego hubu, czyli de facto wymyślili centralny port, to znaczy centralny port komunikacyjny, rozumieli jego wagę i chcieli realizować polskie plany, które CPK, które sięgają kilkudziesięciu lat wstecz, szybciej aniżeli obecna władza przedstawiła plany realizacji.
Tak, ja myślę, że panie redaktorze, jeśli tylko jeszcze mogę, myślę, że w tym kontekście oczywiście polecam wywiad z panem profesorem Guralczykiem w Nowym Ładzie, czy jest bardzo ciekawy, natomiast też ukazał się właśnie niedawno wywiad Rzeka z panem profesorem Guralczykiem pod tytułem Świat narodów zagubionych. Bardzo ciekawa inicjatywa środowiska Nowej Konfederacji, gdzie jest mnóstwo informacji takich bardzo erudycyjnych na temat strategii chińskiej. Myślę, że warto polecić także tutaj widzom Nowego Ładu tę książkę.
Jak najbardziej zachęcamy do lektury, zachęcamy do interesowania się Chinami, jako że jest to państwo, które będzie z pewnością znaczyć coraz więcej, będzie coraz więcej obecności chińskiej w życiu polskim, gospodarczym, publicznym, politycznym. Jeżeli podobała się Państwu nasza rozmowa, zachęcam do udostępniania, lajkowania, do dzielenia się w mediach społecznościowych. Zachęcam także do czytania naszej publicystyki na stronie nlat.pl, adres strony internetowej powyżej. Z pewnością będziemy jeszcze wracać niejednokrotnie do kwestii położenia geograficznego Polski, do kwestii terytorium Polski jako pewnego hubu logistycznego, potencjału Polski w zakresie transportu i logistyki. Moim i Państwa gościem był dr Leszek Sykulski. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję panie redaktorze, dziękuję Państwu.